Radio Gdańsk, 8 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańsk, a wraz ze mną Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu.
I Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Od rana nasi słuchacze z Magdą Szpiner dyskutowali na temat darmowej, może złe słowo, no, finansowanej z budżetu miasta komunikacji dla dzieci. Ja to nazwę tak w skrócie bilet, legitymacja szkolna jako bilet. Myśmy mieli o czym innym rozmawiać, ale nie uniknęliśmy tej rozmowy o tym temacie przed. To krótko, w tej pierwszej krótko części, co sądzicie o takim pomyśle? Maciek Sandecki wyznał, że jest sceptyczny do takiego rozwiązania. Maćku, dlaczego?
Znaczy, nie. Ja absolutnie jestem za tym, żeby eksperymentować z tymi sprawami. Mamy kilka miast w Europie, które na takie eksperymenty się pokusiły. Tutaj pobliski Tallin na przykład wprowadził całkowicie darmową komunikację.
O, tam Tallin, Kościerzyna.
Jednak nie porównujmy. No to
jak nie?
trochę inna skala miasta. I głosy są też podzielone, tak? Wiele osób mówi, no, że tak, wprowadzono w Tallinie darmową komunikację i tam mają stare tramwaje, od lat nic tam nie można przez to wymienić taboru, a z drugiej strony ludzie sobie to strasznie chwalą. Jest gigantyczny wzrost użytkowników tramwajów w Tallinie, komunikacji miejskiej generalnie. I jakoś to idzie. Tak, ja jestem sceptyczny, czy trzeba to ten pomysł wszędzie od razu
w każdym mieście i na tych
robić,
samych
bo to
warunkach.
Jest inna specyfika, inna wielkość i tak dalej. Ja się cieszę, że Gdynia eksperymentuje z takim pomysłem. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. Natomiast byłbym sceptyczny, żeby wprowadzać darmową komunikację w Gdańsku z tego powodu, że przez ostatnie 10 lat tutaj poczyniono jednak ogromne, gigantyczne inwestycje w transport publiczny. To jest rewolucja, tak? Miliardy złotych w nowe linie, w nowy tabor, w PKM-kę i tak dalej. I mamy rok do roku wzrost użytkowników komunikacji miejskiej. To są takie skokowe wzrosty o 10-15%, bardzo dużo. Więc na razie nie widzę potrzeby, żeby zachęcać mieszkańców Gdańska do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej darmowym biletem, bo oni i tak w coraz większej liczbie przekonują się,
tak,
że warto korzystać, bo ta komunikacja jest coraz lepsza.
Ja, zapowiadając wasze komentarze, słyszeliście to, dałem przykład swój własny, bo mnie o to Magda poprosiła, karty dużej rodziny, bo korzystałem, już nie, ale korzystałem z karty dużej rodziny i wówczas nie woziłem dzieci po całym mieście, nie rozwoziłem do szkół, tylko jechałem do jednego punktu dobrze skomunikowanego i dzieci się rozsiadały do tramwajów, korzystając właśnie z tego, że były te, cały czas będę podkreślał, że to w cudzysłowie, te darmowe przejazdy. No to jest mniej hałasu, mniej spalin i mniejsze korki dzięki temu, więc może jest taki kierunek. Jan Chlebowicz, co ty sądzisz?
Właśnie w tym kontekście, o czym przed chwilą powiedziałeś, ja pamiętam, że razem z moimi siostrami, jak jeszcze jeździliśmy do szkół,
też musieli dojeżdżać.
Tak, też musieliśmy dojeżdżać. Jest nas trójka, jest nas trójka w domu.
I też tak blisko nie mieszkaliście centrum.
Dokładnie. I pamiętam, że to był ogromny koszt dla rodziców i ten naprawdę niebagatelny wydatek, nad którym były nawet dyskusje w domu różnego rodzaju. I później, tak jak słusznie zauważyłeś, ta karta dużej rodziny rzeczywiście w jakiś znaczący sposób ułatwiła te dojazdy. I w tym kontekście wydaje mi się, że ten kierunek gdyński jest dobry, ale oczywiście, tak jak Maciek słusznie zauważył, analizując go na razie jako pewien eksperyment. Natomiast jeszcze jedna rzecz do tego, co mówił Maciek, bo to jest z jednej strony tak, władze miasta Gdańska na przykład, nie wiem jak Gdyni, ale często podkreślają o tym, apelują do mieszkańców o korzystanie z komunikacji po to, by właśnie ten ruch w mieście był jak najmniejszy, żeby odciążyć chociażby centrum. I z jednej strony masz rację, że idą w tym kierunku, jest nowy tabor, jest dużo połączeń komunikacyjnych, ale z drugiej strony te ceny biletu, nie wiem, ty chyba też korzystasz z komunikacji, nie wiem, na przykład moja żona korzysta i często dostanie się w jedno miejsce w ciągu jednego dnia, jeśli na przykład nie jeździ się regularnie na tej linii, no to jest dość duży koszt, więc być może warto byłoby pomyśleć.
Godzinny bilet 80. 3,20 jednorazowy.
Jeszcze do tego dochodzi właśnie bilet na PKM czy na SKM i to często są naprawdę duże koszty po przeliczeniu. Czasami jednak bardziej opłaca się wsiąść w ten samochód, dodając oczywiście inne czynniki, takie jak czas czy wygodę. Więc może warto jednak w tym kierunku pójść, jeśli takie apele się pojawiają, żeby one równolegle jednak wiązały się z pewną obniżką tych kosztów biletów. To też może być jakiś rodzaj eksperymentu, no bo jeśli takie apele się wysuwa, no to być może jednak warto byłoby taki krok poczynić.
Przynajmniej przyjrzeć się, Andrzej Skiba.
To jest wątek złożony, ale bardzo interesujący. Ja też słuchałem
dzisiaj... Do ciebie
dzisiaj...
do Brzeźna to łatwo dojechać, tam tramwaje
jeżdżą. Stosunkowo łatwo, natomiast nie polecam dojazdów, przynajmniej kiedyś, samochodami w kierunku...
Parkowania tam, dojazdy tak, ale gorzej z parkowaniem.
Letnim, kiedy było sporo emocji z tym związanych, ale tak, Adrem, wracając do naszego wątku. Ja bym powiedział w ten sposób, że słuchałem też komentarzy SMS-ów od czytelników, a czy od słuchaczy Radia Gdańsk, czytelników w internecie od samych godzin porannych dzisiaj. I było wiele ciekawych argumentów, natomiast z jednym argumentem ja się jednak nie mogę zgodzić. Otóż wiele osób podnosiło argument następujący, że no jak to przecież to kosztuje, że przecież nie ma czegoś takiego jak bezpłatna komunikacja i tak dalej. To prawda, finansujemy tego typu rzeczy ze środków publicznych, ale już dzisiaj transport w Gdańsku jest z tego, co kojarzę, w 60% finansowany z kasy miejskiej w formie dotacji, ponieważ praktycznie żadne większe miasto nie jest w stanie tylko i wyłącznie z biletów utrzymać komunikacji. Natomiast tutaj nie idzie tylko i wyłącznie o pieniądze. Tutaj idzie o konkretne wartości. To nie jest tak, że my pieniądze wyrzucamy, żeby po prostu nie trzeba było kasować biletu. To chodzi o to, że my chcemy jakiś efekt osiągnąć. Jak mówili moi tutaj koledzy, wcześniej mamy też pewne wartości, takie wartości jak chociażby ekologia, takie wartości jak chociażby odciążenie, odkorkowanie być może części miast, jak promowanie właśnie komunikacji zbiorowej, a być może również, tu dam zaraz przykład życia, jak pewna doza samodzielności. Ja również, podobnie jak koledzy, dojeżdżałem do gimnazjum i do liceum, ponieważ wybrałem inne szkoły, nie szkoły, które miałem w swoim rejonie. I to również była taka być może mała, ale jednak, zwłaszcza w gimnazjum, lekcja takiej samodzielności, która dobrze wpłynęła. Wiele osób z mojej szkoły dojeżdżało. Była to pewna lekcja również jakiejś samodzielności.
Tej samodzielności nikt nam nie odbierze. Tym bardziej, że warte jest podkreślenia to, że są zniżkowe bilety. Można kupić semestralne, miesięczne, zniżkowe. To już coraz bardziej wtedy zaczyna się kalkulować, niż korzystając tylko z biletów jednorodzinnych. Ja na zakończenie, bo państwo zdecydowaliście swoimi SMS-ami, że myśmy się tym tematem zajęli. Jak zobaczyłem, jak wiele ich dzisiaj w ranku napłynęło, zakończę ostatnim SMS-em pani Katarzyny. I zimno póki co, z wiosną będzie lepiej, napisała pani Katarzyno. Pani Katarzyno, jako jeżdżący często przy szadułkach, dzisiaj poczułem, że idzie wiosna. Naprawdę na szadułkach czuć, że jest odwilż. To są komentarze Radia Gdańsk. Przypomnę, goście Jan Chlebowicz, Maciej Sendecki, Andrzej Skiba. I dochodzimy do tematu, który także dziś, którym także dziś, wczoraj, dziś będziemy się zajmowali, czyli o tym, że ważą się losy wampira z Bytowa. Pod koniec marca gdański sąd zdecyduje, czy morderca i gwałciciel trafi do zamkniętego ośrodka w Gostyninie. Tam nadal może być leczone psychiatrycznie, bo są obawy, że wciąż może zabijać. Ja tylko przypomnę, że 23 lata temu wampir z Bytowa został oskarżony chyba o 17 zabójstw, gwałtów i zabójstw. Udowodniono mu przed sądem jedno zabójstwo. Został skazany na 25 lat więzienia, ale tam łączne jakieś rzeczy. W każdym razie po 23 latach może wyjść na wolność. Jest pytanie, czy co jest ważniejsze? Nasze poczucie bezpieczeństwa, czy jego prawa obywatelskie? Andrzej Skiba.
Temat budzi duże emocje, ale
duże emocje, bo sprawa była głośna. Myślę, że w wielu mieszkańcach Pomorza, w wielu mieszkańcach Trójmiasta ta sprawa jeszcze jest ciągle żywa w pamięci.
Oczywiście, tutaj rzeczywiście wartości są przynajmniej dwie istotne. Po jednej stronie bezpieczeństwo społeczeństwa, a po drugiej stronie prawa jednostki. Ale wydaje mi się, że kluczowym jest jednak spojrzenie na to po prostu, jakie w Polsce jest prawo. A zatem to, w którym kierunku pójdziemy, będzie decyzją niezawisłego sądu, który znając całą sprawę, który mając różne możliwości zareagowania, powinien podjąć decyzję stosowną do wymaganej sytuacji. Ja nie powiem jednoznacznie, że powinniśmy pana Pękalskiego ponownie w jakimś ośrodku na przykład tym razem zamknąć, czy też powinniśmy go na wolności zostawić, ponieważ to wymaga skrupulatnej po prostu analizy stanu faktycznego. Z tego, co się orientuję, jeżeli sprawdzić źródła, sprawdzić to, co mówią lekarze, to, co mówią biegli, to, co mówią eksperci w tym temacie, to można mieć poważne wątpliwości, czy przebywanie pana Pękalskiego na wolności wśród innych członków społeczeństwa, czy będzie dla społeczeństwa bezpieczne. I tutaj też, zgodnie z prawem, istnieje możliwość na podstawie tak zwanej oczywiście ustawy o bestiach, bo pełna nazwa jest oczywiście dłuższa, może oszczędzę słuchaczom referowania całego zagadnienia, na podstawie tego prawa, które pochodzi z roku 2013 i było robione pod jeden bardzo konkretny kazus pana Trynkiewicza i jego czyny wobec dzieci, istnieją możliwości izolowania osób, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Ja tutaj będę troszkę może ryzykowny, ponieważ narażę się części słuchaczy, ponieważ wiem, że w takich sprawach, jak zwłaszcza takie obrzydliwe, to trzeba jasno określić, przestępstwa, zbrodnie wręcz, tak, zgwałcenia, morderstwa, zabójstwa i tak dalej, zawsze są silne emocje, ale jest taka jedna zasada w prawie, którą sobie zawsze przypominam, jak widzę jakieś skandaliczne, również mnie bulwersujące sytuacje, mianowicie prohibenda est ira impuniendo, czyli że przy karaniu nie powinniśmy kierować się gniewem. Powinniśmy patrzeć na to rzetelnie, jaka jest sytuacja, ważyć wartości i przede wszystkim stosować się do przepisów prawa. I mam nadzieję, puentując, że sąd dokładnie zbada sprawę i wybierze takie rozwiązanie, które będzie i korzystne dla społeczeństwa, ale jednocześnie będzie uwzględniać prawa i wolności jednostki, nawet tej najgorszej, która wciąż pozostaje częścią społeczeństwa.
Mm-hmm. Jan Chlebowicz.
Tutaj Andrzej kompleksowo odpowiedział na pytanie, dlatego tak bardziej może w formie uzupełnienia pewnego. Ja mam też wątpliwości, szczególnie analizując wypowiedzi dotyczące terapii, której przechodził Pękalski. Można używać?
Tak, można używać. Tak. Leszek Pękalski.
Mianowicie nie znalazłem ani jednej wypowiedzi, czy lekarza, czy psychologa, psychiatry, a muszę powiedzieć, że dość duży research robił, która by świadczyła o tym, że ta terapia przyniosła jakikolwiek efekt. Sięgnąłem różnie...
Znaczy, lekarz, terapeuta raczej takich informacji nie może udzielić. To chyba wiąże się z etyką zawodową i z tajemnicą pacjenta. To prawdopodobnie będzie przed sądem dopiero rozpatrywane.
Te wypowiedzi, o których mówię, nie były takie expressis verbis, ale one sugerowały, że ta terapia po prostu nie przyniosła...
To chyba dyrektor więzienia tak przekazał.
Dobrych skutków. Natomiast sięgnąłem również do książki Bestia Studium Zła Małgorzaty Emilianowicz, o ile się nie mylę. I ona tam przytacza na podstawie jednej z ekspertyz, że Leszek Pękalski był uszkodzony ten płat mózgowy, który odpowiada za empatię i wrażliwość i prawdopodobnie tutaj żadna terapia po prostu nie przyniesie wymiernego skutku. Ona również pracując nad tą książką przez wiele lat i rozmawiając również ze skazanym, no jednoznacznie dzisiaj wypowiada się, że po wyjściu na wolność no, dojdzie do prawdopodobnie kolejnych zbrodni. No, czy bardzo tak jednoznacznie w wywiadzie, który czytałem również wypowiada się na temat tej przyszłości. Tutaj jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. Mhm. Wydaje mi się, że ważny, bo to nie tylko chodzi o ustawę, tak zwaną ustawę o bestiach, ale wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Na pewno o tym byśmy mówili. Chodzi o to, że przecież można powiedzieć Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji wróciło do sprawy jakiś czas temu i szuka dowodów, szuka poszlak, szuka kolejnych argumentów, które mogłyby wskazywać na winę oskarżonego w tych wszystkich przypadkach, do których on się na pewnym etapie śledztwa przyznał, a z których później zeznań się wycofał. Tam była mowa najpierw o 90 zbrodniach, później ta liczba została zniwelowana bodaj do 64, tak jak słusznie wcześniej mówiłeś, później zostało z tego 17.
Akt oskarżenia zawierał 17.
Z czego jedna stanowiła podstawę do skazania. I to archiwum X właśnie, czyli badające te sprawy sprzed lat Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wróciło do sprawy razem z prokuraturą.
I liczysz na to, że dokopie się jakichś nowych dowodów?
Wiemy z różnych przekazów medialnych, że często te sprawy są bardzo trudne rzeczywiście, ale wydaje się, że również analizując działalność tej komórki, że jednak dochodzi tam do sukcesu, więc być może tutaj też należałoby brać pod uwagę no właśnie wynik pracy policji. Takie są możliwości.
Maciej Sandecki. Maćku.
No jest... Koledzy bardzo dużo na ten temat powiedzieli. Mi pozostaje tylko dodać to, że mało wiemy o tym rzeczywiście, jaki efekt przyniosła terapia, resocjalizacja tego osobnika, czy w ogóle jakaś była. Ja na ten temat niewiele wiem i myślę, że no,
a Maciek, czy nie jest tak, że w naszej świadomości tkwi te 17 zabójstw i myślimy o tej skali, a w końcu tak naprawdę udowodniono mu jedno zabójstwo. Został skazany za jedno zabójstwo. To, co mówił mecenas Potulski o 8.30 tutaj w Radiu Gdańsk. Wielu takich przestępców, którzy zostali skazani za jedno zabójstwo, wychodzi po 25 latach i nie ma takiego wielkiego halo przy tej okazji.
No zgadza się, no dlatego bardzo ostrożnie do tej sprawy trzeba podchodzić. Ja po pierwsze chciałbym zapoznać się z rzetelnym badaniem jakiejś grupy specjalistów, którzy mają jeszcze czas na to, żeby z panem Pękalskim porozmawiać, przeprowadzić na nim być może najróżniejsze testy i taką fachową opinię wydać. Bo sprawa nie jest jednoznaczna. Tutaj wspomniana była jedna zasada prawa. Ja przypomnę, że jest też druga zasada. Nie można człowieka dwa razy karać za to samo. Mhm. Tak? A wydaje się, że umieszczenie go w takim ośrodku dla bestii w Gostyninie byłoby ponownym karaniem tego człowieka za coś, za co on już karę odbył.
Mhm. Tak? I to...
Więc to jest... wydaje się niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, jeżeli jest takie, jeżeli specjaliści, fachowcy, psychologowie, psychiatrzy orzekliby w niezależnym badaniu, że ten człowiek stwarza jednak zagrożenie, ryzyko, to ja, no nie wiem, trudno byłoby mi wyważyć. Być może będąc sędzią zdecydowałbym się jednak na umieszczenie tego człowieka.
Wyrok poznamy w marcu. Pan Jarek, nasz słuchacz, pisze to już na zakończenie, komentarz naszego słuchacza. Sprawa ta jest wielkim dylematem, bo z jednej strony osoba odbyła już swoją karę, a z drugiej może stanowić potencjalne zagrożenie, kiedy będzie już na wolności. Mimo wszystko byłbym za zwolnieniem z więzienia takiej osoby i pozostawieniem jej pod obserwacją odpowiednich służb, bo pytanie, jeśli stanie się inaczej, to czym będzie nasze prawo. Ustawa o bestiach jest elementem jego omijania, napisał pan Jarek. Przed nami skrót wiadomości, po skrócie jesteśmy podobnie z naszymi słuchaczami. To są komentarze w Radiu Gdańsk. 27 minut pozostało do godziny 10. Gośćmi komentarzy są Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Państwo piszecie. Pan Kazimierz napisał: panie redaktorze, Pękalski sam przyznał się do kilkunastu morderstw, ale nie został o nie oskarżony. Oskarżony był w jednym przypadku. Rzetelność dziennikarska zobowiązuje. Panie Kazimierzu, sprawdziłem w trzech źródłach na skrócie wiadomości. Wychodzi na to, że był oskarżony o 17 przypadków, a jeden został mu przed sądem udowodniony. Więc to nie jest tak, że było nie tak, jak my podajemy. Tak przynajmniej źródła, które sprawdziłem podczas skrótu wiadomości, podają, więc upewniam się, że tak było. Jak to jest z tym Pękalskim, bo Jan Chlebowicz chciał jeszcze.
To, co Maciek mówił przed przerwą, oczywiście było ważne.
Ale co mówił, to przypomnij.
Tak, oczywiście.
Bo słuchacze mogli już zapomnieć.
Ubiegłeś mnie, bym przypomniał. Chodziło o terapię, o to, czy o jej wyniki, znaczy na ile one były skuteczne. I tutaj na podstawie tego, co udało mi się wyczytać, tam były różne wątki brane pod uwagę. Wchodziła w grę między innymi kastracja chemiczna, która nie przyniosła skutku, ponieważ Pękalski odmawiał przyjmowania leków, a wymagane jest permanentne, systematyczne przyjmowanie. Kastracja taka mechaniczna została odrzucona, ponieważ to zazwyczaj, jak pokazują przypadki z przeszłości, nie przynosi wymiernych rezultatów. Znaczy osoba, która gwałciła i zabijała po wyjściu na wolność zazwyczaj ogranicza się wówczas do zabijania, więc właściwie tutaj ten skutek nie byłby w jakiś sposób zadowalający. Natomiast taka terapia
kastracja
właśnie...
Kastracja fizyczna w ogóle jest możliwa? W naszym systemie,
nie wiem,
prawda?
Nie wiem.
Farmakologiczna.
Farmakologiczna, tak. Farmakologiczna.
Ale fizyczna nie.
Nie, fizyczna absolutnie.
Tak. I chodzi o to, że jakby z tych... Też zachęcam do przeczytania wywiadu. Jakby wynika z niego wywiadu z Pękalskim, że on właściwie nie żałuje w jakikolwiek sposób za to, co zrobił. Oczywiście on był przeprowadzony kilkanaście lat temu i być może od tego czasu się zmieniło i faktycznie trzeba to sprawdzić. Natomiast obawiam się tutaj, że jednak trzeba brać pod uwagę to, co na dzisiaj jest wiadome, a większość wypowiedzi sugeruje, że nadal byłby niebezpieczny dla społeczeństwa.
Andrzej Skiba.
Ja chciałem krótko odnośnie słów Maćka jeszcze, odnośnie tego, że nie można karać dwa razy za to samo. W pełni się z tym zgadzam, to jest też jedna z podstaw prawa. Natomiast warto zauważyć, że tak zwana ustawa o bestiach była również badana przez Trybunał Konstytucyjny dobrych kilka lat temu. I z tego, co się orientuję, Trybunał uznał, że przepisy tej ustawy, które umożliwiają również osadzenie osoby wcześniej skazanej wyrokiem, tak, która pewne niebezpieczeństwo stwarza, osadzenie w jakimś ośrodku, byłoby zgodne z prawem, bo trzeba też mieć na uwadze różne funkcje kary. Różne funkcje kary, bo to też nie jest tak, że patrzymy tylko i wyłącznie na to, żeby kogoś zamknąć, ponieważ popełnił jakiś czyn niegodziwy, straszny i tak dalej, ale patrzymy nieco szerzej. To jest trudny przypadek, ale dlatego właśnie on wymaga dokładnego zbadania. Ja bym chciał na jeszcze jedną rzecz uwagę zwrócić, mianowicie na to, co się może stać z takim człowiekiem, który teraz wyjdzie na wolność, który po 20 kilku latach, z tego co się orientuje, wyjdzie na wolność prawdopodobnie i nie ma praktycznie żadnych kontaktów z bliskimi, z rodziną i tak dalej. Nie wiem, jak będzie z dochodem tego człowieka, jak z radzeniem sobie w zupełnie innej rzeczywistości. Przecież jeżeli to były lata 90., początek, też były jeszcze inne warunki, chociażby gospodarcze czy społeczne. Zmierzam do tego, że mam wątpliwości, czy taka osoba będzie w stanie się odnaleźć w dzisiejszych realiach, a w związku z tym, czy nie będzie tak, że nie będzie miała nic do stracenia, a zatem jeżeli do tego dołożyć jeszcze być może negatywne prognozy co do stanu zdrowia, co do możliwości dalszego działania tej osoby, czy ona po prostu nie wróci na ścieżkę przestępstwa, ale zaznaczam, to jest spekulacja i winien to wszystko rozstrzygnąć niezawisły sąd.
Pani Małgorzata, w sprawie bestii powinniśmy pamiętać, żeby zawsze wybierać mniejsze zło dla ogółu, a nie dla jednostki, pisze pani Małgorzata. No chyba nie za każdym razem można się zrobić, a w sprawie bestii pewnie tak, ale to nie zawsze funkcjonuje, ale w sprawie bestii tak. Mniejsze zło dla ogółu, a nie dla jednostki. Maciej Sandecki.
Dwa zdania, dosłownie jeszcze. Taka refleksja mi przyszła do głowy, że jednak nasze prawo w stosunku na przykład do prawa, jakie obowiązuje w krajach skandynawskim, w Norwegii, jest bardzo restrykcyjne. Trzeba to wziąć pod uwagę. I ja bym wolał, żeby nasz system penitencjarny, prawny, bardziej był nakierowany, podobnie jak w Norwegii, na resocjalizację skazanych, na to, żeby ich przywrócić do społeczeństwa, niż na same odbycie kary i taką czystą izolację. Mam wrażenie, że na tym się głównie skupiamy. To, co tutaj Andrzej wspomniał, że powinniśmy bardziej przykładać miarę do tego, żeby temu człowiekowi po wyjściu z więzienia zapewnić jakieś normalne spotkanie się z powrotem ze społeczeństwem. I temu powinna służyć w dużej mierze ten okres, kiedy on odbywa karę w więzieniu.
To są komentarze Radia Gdańsk. Maciej Sandecki, Andrzej Skiba, Jan Chlebowicz. To przejdźmy do kolejnego tematu. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli będą pojawiały się kolejne SMS-y, a one są, bo pani Joanna nie miałaby litości, dla niego i tak nic z niego nie będzie, tylko ofiary i łzy. Wiele takich emocjonalnych SMS-ów przychodzi do nas. Pani Kasia, że w takich przypadkach powinno być dożywocie, jak nie kara śmierci, jeśli tacy ludzie mordują, krzywdzą innych bez zmrużenia oka, to nie należy ich wypuszczać na wolność, zrobiliby to znowu, pisze pani Kasia, więc rzeczywiście ta sprawa Leszka Pekalskiego, tego wampira z Bytowa, budzi ogromne emocje. Ja przypomnę, że w marcu sąd zdecyduje, czy po wyjściu z więzienia, to chyba 11 grudnia to wyjście z więzienia jest przewidziane, Leszek Pękalski trafi do specjalnego ośrodka w Gostyninie, czy będzie mógł cieszyć się wolnością. Przejdźmy do kolejnego tematu, do tematu wypadku premier Beaty Szydło, bo jest tutaj wiele rzeczy, które ciekawe są do omówienia, choćby rozwiązanie Biura Ochrony Rządu. No, ja się zastanawiam, czy sama zmiana nazwy instytucji cokolwiek zmieni, tak? Zmiana szyldu nie zmieni funkcjonowania prawdopodobnie jednostki. Mamy wnioski o dymisję ministra Błaszczaka. Mamy rolę mediów, które w tej sprawie mocno angażują się zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, choć już trudno określić, jaka jest tutaj strona. No i oczywiście także to, co wychodzi, czyli podskórne zło, wiele hejtu, które się pojawia w internecie. Kto pierwszy? Andrzej Skiba?
Proszę bardzo. Tutaj będzie kilka kwestii, ale postaram się w miarę sprawnie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samo wydarzenie. W Polsce jest tak, że mamy, że tak powiem, pół żartem, pół serio, 38 milionów znawców piłki nożnej. Każdy wie, jaki skład wystawić. Mamy 38 milionów znawców medycyny, co jest nieco bardziej niebezpieczne, jak ktoś się bierze za leczenie czy radę na własną odpowiedzialność. I 38 milionów osób, które świetnie się znają na wszystkich katastrofach, począwszy od kwestii smoleńskiej, idąc poprzez kwestię ostatniego wypadku. Zmierzam do tego, że to, co się wydarzyło, jest kwestią, którą winien ocenić niezależny sąd. Teraz jeszcze. Druga kwestia to jest kwestia pewnych zachowań, jakie mają miejsce, zwłaszcza w internecie. I to sobie powiedzmy uczciwie, tu nie chodzi tylko o panią premier Beatę Szydło. Tu chodzi również wcześniej o pana Bronisława Komorowskiego, o Leszka Millera i tak dalej. Czyli taki właśnie strasznie negatywny, powiedzmy, kompletnie niestosowny w obliczu nieszczęścia odzew części osób, takich hejterów tak zwanych. No jak można się cieszyć, czy jak można w komentarzach życzyć źle komuś, kto ma po prostu inne poglądy? I to podkreślam raz jeszcze, to nie chodzi o PiS. Tu chodzi i o PiS, o Platformę, SLD i inne formacje. I trzecia najważniejsza kwestia, czyli kwestia samej tej sprawy, tego wypadku. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka błędów. Pierwszym błędem jest to, że nie mamy jasnego komunikatu na dobrą sprawę, jaki jest stan zdrowia pani premier. Te komunikaty zmieniają się jako obywatele.
Znaczy komunikat powinniśmy... jest, że stan zdrowia jest dobry, ale cały czas przebywa w szpitalu.
Tak,
i
ale
to chyba najbardziej dziwi, że skoro dobry, to po co w szpitalu?
Tak, to jest właśnie jedna sprawa. Kwestia druga jest taka, że jeżeli przyjmujemy już, ja nie wiem, czy tak jest, czy tak będzie, że nie zawinił BOR, to dlaczego dokonuje się zmian w tej strukturze? To jest kwestia otwarta. Natomiast kolejne problemy polegają też na tym, że w Polsce ogólnie, i to jest kwestia przynajmniej kilkunastu, a może i kilkudziesięciu, a może jakiejś części naszej mentalności spraw, że podchodzi się w sposób dość lekceważący do kwestii bezpieczeństwa. Nie wiem, jak było w tym wypadku, ale wiem, że już wcześniej, również za innych rządów, były sytuacje przynajmniej niepokojące, a niekiedy wręcz katastrofalne, z których nie wyciągnięto chyba dostatecznych wniosków. I to jest zasadniczy problem, że my w Polsce patrzymy z dużym dystansem, z przymrużeniem oka na fundamentalne kwestie bezpieczeństwa. I kończąc jeszcze, powiem coś znowu niepopularnego, ale mam taki przywilej dzisiaj siedząc. Na bezpieczeństwie władzy, niezależnie od tego, czy władzy pisowskiej, platformowej, SLD-owskiej, czy jakiejkolwiek innej, nie można oszczędzać. Bezpieczeństwo władzy jest ważną kwestią, więc jeżeli jeszcze usłyszymy kiedyś, że ktoś żałuje pieniędzy, czy na nowy samolot, na nowy samochód, mówię samochód taki potrzebny, a nie jakieś limuzyny po raz dziesiąty dla wybranych, to ja się sprzeciwię, ponieważ ważne jest to, żeby dbać i o procedury, i dbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, bo tego wymaga po prostu powaga państwa i racja stanu.
Maciej Sendecki?
W pełni się zgadzam z tym, co powinien mój przedmówca. Absolutnie. Ja chciałem tylko powiedzieć coś, dodać może coś takiego, że rzeczywiście najważniejsze wydają mi się procedury, przestrzeganie pewnych reguł, zasad. Ja mam takie poczucie, że to, że w przeciągu roku tej władzy zdarzyły się aż tyle wypadków, to nie jest przypadek. Bo mam takie poczucie, że to się bierze właśnie z takiego pewnego nastawienia lekceważącego do procedur, do zasad państwa prawa.
Ale co myślisz, że BOR się zmienił? Nie, funkcjonariusze BOR-u są ci sami. Kierowcy BOR-u są ci sami.
Ale
kierowca premier Szydło woził prezydenta Komorowskiego.
Na pewną presję polityczną spowodowaną tym, że polityk wymaga od kierowcy, borowca pewnych zachowań i on się temu poddaje, bo czuje pewną presję, tak, z tym związaną. No mieliśmy takie doniesienia, ja nie wiem na ile one są prawdziwe, ale to widać na nagraniach, które pojawiają się teraz nowszych z monitoringu, że samochód pani premier Szydło jechał bez tak zwanego koguta, tak? Nie miał sygnalizatora świetlnego, a podobno z tego powodu takie są doniesienia mediów, że pani premier sobie tego nie życzyła, że nakazała, żeby wyłączyć ten kogut, tak? Ten sygnalizator świetlno-dźwiękowy. Jeśli tak było, no to jest złamanie procedur moim zdaniem, tak? No bo to nie pani premier o tym powinna decydować, czy samochód, który ją wiezie, ma tego koguta, tylko właśnie borowiec, kierowca, to on tutaj wiezie ważną personę i on decyduje o takich rzeczach. To są podstawowe rzeczy, tak? Jeżeli pan minister Macierewicz śpieszył się z jednego ważnego spotkania na drugie i też istnieją przekazy medialne, że wywierał pewną presję na kierowców, bo musimy zdążyć i oni pędzili jakimiś zawrotnymi prędkościami, mówi się o 200 km na godzinę, to jest to presja, której ten kierowca nie powinien się poddawać, powiedzieć nie, jadę zgodnie z przepisami, bo wiozę ważnego ministra obrony narodowej.
Aż sząknąłem, Maciek. Znaczy, przepraszam, bo ja miałem okazję kilkakrotnie jechać samochodem prowadzonym przez BOR, między innymi z Warszawy do Gdańska z Maciejem Płażyńskim. Wracaliśmy z Wilna. Powiem ci, bez żadnej presji. Ja po prostu byłem przerażony, a samochód pędził i zrobiliśmy chyba rekord trasy w moim życiu z Warszawy do Gdańska. To nie była już wówczas siódemka taka jak teraz.
To nie chodzi o to, że polityk każe. Taki jest styl, że po prostu nam więcej wolno, jesteśmy panami drogi, wszyscy mają się usuwać na bok, jak jedziemy.
No tak.
Nie do końca, Uważam, że nie do końca.
Jan Chlebowicz.
Tutaj może zacznę od początku wypowiedzi Maćka, tutaj ad vocem, bo tutaj zasugerowałeś, jakoby to z tą obecną ekipą rządzącą wiązały się pewne, problemy, jeśli chodzi
seria,
o przestrzeganie procedur, seria wypadków i tak dalej. No to jest moim zdaniem zupełnie nieuprawnione stwierdzenie i nie powinieneś w takim kierunku, jeśli chodzi o retorykę, iść, bo jeśli sięgnąłbyś do statystyk, to zobaczyłbyś, że w 2014, 2015 i 2016 liczba wypadków z udziałem limuzyn rządowych była mniej więcej na podobnym poziomie i wynosiła o 20 plus różnego rodzaju kolizji i tak dalej.
Pan minister Błaszczak mówił, ja tylko dwa słowa, bo mówił o osobach ochranianych przez BOR. To trochę nie ta sama kategoria osób.
Ale dobrze, to jeśli ten argument cię nie przekonuje, no to może inne. No pewnie pamiętasz sprzed lat. Pamiętasz kolejne wypadki w 2010 roku z udziałem Radosława Sikorskiego, kiedy limuzyna wiozącego uderzyła w radiowóz policji i było to spowodowane, wina była po stronie kierującego limuzyną. 2012 rok, kiedy borowcy, wracając z działki Bronisława Komorowskiego, prowadzili samochód pod wpływem alkoholu, doszło do wypadku. W końcu 2014 rok, kiedy limuzyna z Bronisławem Komorowskim wjechała w samochód osobowy wiązący dziecko, potrzebna była interwencja pogotowia. Również ta kobieta została, można powiedzieć, ukarana za całe wydarzenie. Więc tych przypadków myślę, że można byłoby, mógłbym wymienić więcej, każdy z nas. Więc to nie jest tak i moim zdaniem to jest nie ten kierunek, jeśli chodzi o retorykę, że obecna ekipa rządząca odpowiada za to, co się dzieje.
A jaki jest kierunek?
No właśnie, wydaje mi się też jedną tylko rzecz chciałem powiedzieć, bo też w komentarzach często pojawia się coś takiego, ludzie odsądzając czyjej wiary borowców, sugerując, że kierując się bezpieczeństwem pani premier, powinni staranować to Seicento. Moim zdaniem to jest fatalne myślenie i stawianie takiej kategorii i jakby tutaj mówienie, że powinni zostać pociągnięci odpowiedzialności.
To jest przestrzeganie procedur, o które apeluje Maciek.
No właśnie. Nie, staranować Seicento.
No takie są procedury.
Wydaje mi się, że tutaj ten kierowca, i chciałbym stanąć w jego obronie, zachował się po prostu po ludzku, chociaż być może konsekwencje mogłyby być dużo bardziej...
Nie przestrzegając procedur.
Mogłyby być dużo bardziej poważne, właśnie. Natomiast jeśli z całej tej sprawy być może można byłoby wyciągnąć pewne pozytywne wnioski, właśnie jeśli chodzi o pewną restrukturyzację, reformę BOR, o czym tu już w tych poprzednich wypowiedziach była mowa, ale nie w takim właśnie kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to znaczy, nie wiem, zwolnijmy tych, którzy tutaj nie wjechali w to Seicento, bo i narazili życie pani premier, bo oni se chowali po ludzku, tylko chodzi o pewną reformę u podstaw. Z tego, co czytałem w wypowiedzi Pawła Solocha, ta reforma w jakiś sposób już trwa, chociaż on nie ujawnił szczegółów dotychczas. No ale wydaje mi się, że tutaj, tak jak Andrzej zresztą mówi, większe nakłady finansowe są konieczne i to...
Zgadzam się w pełni.
Oprócz tych nakładów, pewne jednak właśnie takie, wydaje mi się, transparentne wyznaczenie i też podanie do opinii publicznej pewnych zasad, procedur. Słuchajcie, tak powinni zachowywać się borowcy i bądźmy przygotowani na takie sytuacje. Nie dziwmy się, jeśli na przykład dojdzie do takiej sytuacji jak z kolumną. Jak się będzie zachowywał wówczas samochody znajdujące się w tej kolumny. Nie dziwmy się, że czasami ktoś nas, powiedzmy, nie wiem, podczas jakiejś tam spotkania z udziałem przedstawicieli rządu, nie wiem, przesunie, odepchnie, czy żebyśmy my to wiedzieli. Wydaje mi się, że takie transparentne zasady podane do opinii publicznej byłyby tutaj
jako
czymś zasadnym.
Jako dziennikarze jesteśmy przyzwyczajeni do przesuwania przez BOR i to dosyć często. Ja bym chciał, jeśli pozwolicie, bo bardzo mało czasu zostało, zapytać was o jedną rzecz, która także istnieje w tej sprawie, w wypadku Beaty Szydło. Czy to jest tak, że my już do hejtu musimy przywyknąć, że to już będzie stały element naszego życia publicznego, społecznego. I to w wielu, wielu różnych sprawach. Omawiamy tę, tutaj rzeczywiście sporo tego było, Andrzej Skiba.
Rzeczywiście sporo jest nienawiści i sporo jest tego
tylko
błota.
O tym hejcie porozmawiać.
Krótko mówiąc, nie, tak nie musi być. Można to zmienić, na przykład ucząc
tylko
w szkołach ludzi debaty, ucząc dialogu i myślenia o drugiej stronie, powiedzmy, o drugim rozmówcy, nie jako przeciwniku, tylko po prostu jako o osobie, która ma nieco inne zdanie, ale z którą przede wszystkim warto spokojnie rozmawiać, a nie zakładać, że trzeba tę osobę po prostu wyeliminować. W związku z tym potrzeba nam więcej dialogu, więcej kultury, więcej debaty. Nie zmienimy społeczeństwa całego, ale możemy w bardzo istotny sposób, poprzez na przykład debatę, w tym debatę oksfordzką, wpływać na młodsze pokolenie.
A może taka jest natura mediów społecznościowych? Kiedyś głupoty gadało się przywódce, dwóch kumpli się dało i gadało głupoty przywódce, a w tej chwili dzięki mediom społecznościowym każdy może szybko opublikować swoje. Jan Chlebowicz.
Tak, no to wydaje mi się, że tu chyba w interpretacji dobry kierunek i szczególnie wydaje mi się, tutaj winę ponoszą osoby publiczne, w tym politycy, dziennikarze, którzy niestety swoimi wpisami, często właśnie takimi nienawistnymi, w jakiś sposób dają też przyzwolenie tak zwanym przeciętnym Kowalskim na to, żeby później podobne, chociaż często dużo bardziej radykalne sformułowania gdzieś tam wypisywali u siebie na profilach facebookowych czy twitterowych. No tutaj niestety zły przykład idzie powiedzmy z góry, bo jeśli politycy największej partii opozycyjnej czy jednej z dwóch największych piszą, nie wiem, hasła pod tytułem, nie wiem, Laweta Plus, albo dziennikarz Paweł Wroński na swoim Twitterze w taki szyderczy sposób, dziennikarz Gazety Wyborczej w szyderczy sposób opisuje całą sytuację, czy inni politycy, chociażby jak Radosław Sikorski, również w taki bagatelizują całą sytuację, no to idzie przykład, że skoro ci mogą, no to my jak pójdziemy krok dalej, właściwie nic się przecież złego nie stanie, i później żarty o sołtysowej, która miała szczęście, że nie wpadła, że nie stała przy drodze Brzozna na przykład, prawda? No to takie moim zdaniem złe przykłady idą z góry. I tutaj należy, aby się największa uwaga i największa praca w tym zakresie, żeby...
A myślę, że można to zmienić, czy nie? Czy musimy się przywyknąć do
hejtu? Można, pouczając właśnie tych, którzy tak robią, i chciałbym zaznaczyć, że nie jest to tylko oczywiście wina po jednej ze stron.
Nie, to dlatego nie chcę mówić o winie, tylko bardziej o zjawisku.
Ale tak chciałem tylko...
Maciej Sandecki teraz.
Nie mylmy takich dwóch pojęć, bo co innego hejt, czyli z angielskiego nienawiść, a co innego jakieś prześmiewcze memy, ironia pewna, która owszem jest również, może być tak samo bolesna i absolutnie naganna, tak? Tylko to są jak gdyby dwie różne kategorie, nie wrzucałbym tego do jednego worka. Z hejtem trzeba walczyć, jak najbardziej. I to od podstaw w szkole, poprzez edukację, poprzez dialog na uczelniach i również w mediach społecznościowych, poprzez najróżniejsze akcje. Ja się cieszę trochę, mimo tej całej sytuacji, że...
Śmiech przez łzy.
Tak, że obóz rządzący, PiS, nagle pan Błaszczak wychodzi na konferencję i mówi hejt stop. Człowiek, który do tej pory w moich oczach był tym, który podpalał wiele razy poprzez swoje różne nienawistne komentarze, podjudzał chociażby w sprawie w Ełku, czy w innych sytuacjach, nastroje społeczne, i on teraz w końcu zrozumiał być może, że hejt jest czymś złym. To ja się z tego cieszę. Chciałbym jeszcze, żeby obóz rządzący poszedł dalej i wpisał mowę nienawiści do kodeksu karnego, co do tej pory się notorycznie sprzeciwiał jako przestępstwo.
A mi się wydaje właśnie, że te sytuacje w taki ciekawy i transparentny sposób ujawniają hipokryzję, nazwę to, środowisk lewicowo-liberalnych, zresztą nie tylko. Ostatnio mieliśmy przykład doskonały, gdzie sztandarowa, taka można powiedzieć dyżurna pani profesor etyki Magdalena Środa urządziła seans nienawiści na swoim Facebooku dotyczący Bartłomieja Misiewicza i Antoniego Macierewicza. Gdyby zrobił to jakikolwiek przedstawiciel środowisk prawicowych, by został po prostu zniszczony za język, który używa. Jeśli robi to pani Środa, używa właśnie wykluczającego języka, pełnego nienawiści, to jest wszystko okej. Pośmiejmy się, pożartujmy i tak dalej, jest fajnie. Więc mam nadzieję, Maćku, że właśnie te sprawy ujawnią sposób prowadzenia dyskusji przez środowisko lewicowo-liberalne, które mają
dziękuję wam serdecznie.
Mową nienawiści, a same to stosują. Nie, bardzo często.
Dziękuję wam bardzo serdecznie.
Potrzeba więcej strażaków.
Więcej strażaków. Dziękuję państwu także za wiele SMS-ów, które napłynęły, dotyczące między innymi Wampira Zbytowa. Ja polecam po 17:10 w Radiu Gdańsk reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko sprzed lat, w którym użyte będą, bardzo mocny reportaż, w którym użyte zostaną pamiętniki Pękalskiego, Wampira Zbytowa, do wysłuchania, do zapoznania się z tą sylwetką psychologiczną Wampira Zbytowa. To nagranie sprzed lat, a my będziemy czekać na decyzję sądu, która zapaść ma w marcu. Dziękuję serdecznie. Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dziękuję,
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dziękuję.
Dziękuję, Jacek Naliwajek.